Na antenie Radia Maria czas katechezy. Dzisiaj katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski na ten czas. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas naszej dzisiejszej katechezy, te sobotnie nasze spotkania porankowe w ramach katechez. Prowadzą księża biskupi, bo są to katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Chcemy się wsłuchiwać w słowa naszych pasterzy, księży biskupów. W dniu dzisiejszym wraz z nami jest ksiądz biskup Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Serdecznie witamy księdza biskupa na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Księży biskupie, witając, serdecznie prosimy o słowo katechezy.
Bardzo serdecznie najpierw pozdrawiam oczywiście całe Radio Maryja, naszych kochanych słuchaczy, ojców. Dzisiejsza katecheza ma mówić o życiu duchowym. Życie duchowe to tak naprawdę życie Duchem Świętym. Często słyszymy, że bez Ducha Świętego po prostu nikt z nas nie jest zdolny do modlitwy. Po prostu bez życia duchowego nie ma, bez Ducha Świętego nie ma życia duchowego. Dlatego otwieramy się na moc Ducha Świętego pewnie tylekroć, ilekroć wchodzimy w jakieś ważne doświadczenie. Byliśmy tak wychowywani, że na początku ważnych doświadczeń. Dotyczyło to nawet na przykład lekcji katechezy, religii. Po prostu modliliśmy się o światło Ducha Świętego. Tak jesteśmy też tutaj formowani. Każda katecheza poprzedzona jest taką refleksją, zatrzymaniem i otwarciem na moc Ducha Świętego. Ja wiem, że jestem słaby, bo może we mnie jest zamieszanie, ale modlę się, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty ze swoim pokojem, ze swoim światłem. Chcę się otworzyć na Twoją mądrość. I właśnie przed chwilą to uczyniliśmy. Duch Święty oczywiście jest wszędzie, on przenika całą naszą rzeczywistość. Nie tylko o tym wiemy, my tego po prostu doświadczamy, on nadaje wszystkiemu sens, ale zdajemy sobie sprawę, że są takie po prostu przestrzenie, gdzie łatwiej doświadczyć Jego obecności. Duch Święty zadomowił się w Piśmie Świętym. Pismo jest święte, nad którym się pochylamy z wielkim szacunkiem właśnie dlatego, że jest w nim tchnienie samego Boga. Warto to sobie pewnie nieustannie przypominać, bo się zbyt łatwo przyzwyczajamy do nawet do takich prawd, które powinny nas pewnie zadziwiać. To tchnienie sprawia, że pismo, które tak naprawdę powstawało na przestrzeni 2000 lat, ono zawiera ogromny ładunek, moc Ducha Świętego. Pismo Święte jest domem Ducha Świętego. I to jest prawda, jak otwieram Pismo Święte, czytam je, zdaję sobie sprawę, że szukam tam prawd zbawczych, ale warto sobie uświadomić, że to Pismo Święte jest pełne mocy, która zaczyna pracować we mnie. zaczynam Pismo Święte czytać sercem i w pewnym momencie reflektuję się, że wchodzę w doświadczenie Ducha Świętego. Zaczynam oddychać tchnieniem, które w tych słowach natchnionych znajduję. Można powiedzieć, że ja czytam słowa, a słowo czyta mnie. Pismo Święte trzeba czytać jak? Ktoś powiedział, chyba trzeba je czytać inteligentnie. To jest bardzo ciekawy termin, ciekawe słowo. Czytać inteligentnie, to znaczy zdawać sobie sprawę, że to słowo ma wchodzić w samą istotę tego, kim jestem. Inteligentnie. In, to znaczy, że ono wchodzi do mojego wnętrza. Pismo Święte przenika mnie. To słowo wchodzi rzeczywiście do mojego serca. To słowo mnie czyta. Telego. In telego. To słowo mnie czyta. Ja czytam Pismo Święte, ale w pewnym momencie, gdy serce się włącza, okazuje się, że tak naprawdę to słowo, ono mnie czyta. Ono interpretuje moją istotę. Pozwala mi lepiej zrozumieć, kim tak naprawdę jestem. Pokazuje mi, jak widzi mnie Bóg. To jest właśnie ważne doświadczenie. Otwarcie się na Ducha Świętego, który zadomowił się w Piśmie Świętym. A w oczach Boga każdy z nas jest bardzo piękny. Po prostu każdy z nas jest niepowtarzalny. Pochylmy się zatem dzisiaj nad słowem. Pewnie trudno wybrać fragment, który byłby najważniejszy. Ja pamiętam takie rekolekcje. Prowadził je ewangelizator Prado Flores. No i trochę nas prowokował, to były rekolekcje dla kapłanów, że znalazł taki najważniejszy fragment Biblii. A dla niego najważniejszym fragmentem Pisma Świętego był ten, który mówił o Królestwie Bożym, porównując go do skarbu ukrytego w roli. Dla Pana Jezusa Królestwo Boże to była bardzo ważna rzeczywistość. Warto to sobie uświadomić. My często traktujemy ten termin bardzo abstrakcyjnie, a tymczasem Chrystus bez przerwy podkreślał, że On właśnie po to przyszedł, by to naszą skażoną złem, grzechem, zakłamaniem rzeczywistość przemienić. Przyjdź Królestwo Twoje. Królestwo Boże to rzeczywistość ważna, bo tam nie ma dostępu to, co nie jest Boże po prostu. Tam nie ma skażenia złem, nie ma po prostu bezsensu, a więc nie ma płaczu, nie ma bólu, nie ma cierpienia. Czym jest Królestwo Boże? Pan Jezus naprawdę bardzo się stara, byśmy to dobrze zrozumieli. Porównywał je do wielu rzeczywistości. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Pamiętam, jak dziwiliśmy się, że z tego fragmentu, bardzo krótkiego przecież, nasz rekolekcjonista tutaj całą opowieść wyprowadził. Gdy pochylimy się nad słowami Jezusa, możemy wiele wniosków tutaj wyciągnąć. Ewangelia oczywiście nie mówi nam o powierzchni pola, ale pewnie ono nie było małe, skoro kupujący musiał jednak sprzedać wszystko, co posiadał, by je kupić. Niewiele wiemy pewnie o właścicielu, ale można się domyśleć, że to był właściciel, który nie bardzo dbał o swoją posiadłość. Ona stała się po prostu dostępna dla wszystkich, być może nawet drogą dla przechodniów, była deptana przez ludzi postronnych. Każdy mógł tam po prostu wejść. Było to zwykłe pole, pewnie takie, jakich było wiele. Właściciel nie miał zamiaru go sprzedawać, nie było tam tabliczki na sprzedaż. Niemniej ten kupujący to był ktoś bardzo dziwny, coś ukrywał, on się spieszył, przejawiał gotowość zapłaty jakiejkolwiek ceny. Podejrzana była jego radość, gdy finalizował u notariusza swoją transakcję i chciał właśnie ten konkretny kawałek pola, być może by był obok jakiejś atrakcyjniejszej działki. No i dochodzi do transakcji. Właściciel, widząc dziwne zachowanie i hojność kupującego, pewnie sądził, że uczynił interes życia, że los się do niego uśmiechnął i pewnie przyjaciele mu gratulowali. Sądził, że po podpisaniu decyzji notariusza może sobie siedzieć spokojnie, nie martwić się, zwłaszcza problemami ekonomicznymi. A niebawem ludzie zaczynają żyć inną sensacyjną wiadomością. Tajemniczy kupiec pośpiesznie udał się po transakcji na pole, wykupuje skarb. Skarb, pewnie który trudny był do ocenienia. Jeszcze tego skarbu nikt nie widział, już zaczęły o nim krążyć legendy. I pewnie ta wieść napełniła wielkim smutkiem, goryczą życie właściciela, który taką lekką ręką oddał skarb, na którym siedział całe życie. Siedział na skarbie całe życie. I pewnie ludzie wyśmiewali jego naiwność, może nawet głupotę. Ten, który wcześniej był podziwiany, może nawet mu zazdroszczono, teraz musiał zmierzyć się z poniżeniem właśnie. Dlaczego? Ponieważ nie wiedział o tym, co kryje jego własna ziemia. Ponieważ był ignorantem i nie zdawał sobie sprawy z tego, że sprzedał pole, które miało swoją tajemnicę, które zawierało w sobie ukryty skarb. Przypowieść to jest kierowana dzisiaj do mnie i do ciebie. Do wszystkich, którzy być może są w trakcie sprzedaży swojej posiadłości, bo są ignorantami. Wielu ludzi lekką ręką chce oddać za niewielką przyjemność, wręcz zapomnienia, skarb swego życia. I to jest bardzo ważne. Jak mówimy o duchowości, to muszę właśnie rozpocząć od tego. A co tak naprawdę dla mnie jest ważne? Czy ja wiem, co jest skarbem, który jest ukryty w polu mojego życia, które być może jest zwyczajne, jak to z polem bywa? Zły oczywiście dobrze sobie zdaje sprawę, co w moim zwyczajnym życiu jest skarbem, co jest cenne. I on już bardzo, bardzo intensywnie pracuje, by za śmiesznie niską cenę drugorzędnych wartości wydrzeć mi to, co jest moim skarbem. Chcę zatruć moje serce smutkiem, goryczą. On chce, żebym kontemplował wyrwę po skarbie, ale wtedy będzie już za późno. Mądrość człowieka duchowego polega na tym, że stać mnie na refleksję, która pozwoli mi sobie uświadomić, co teraz jest dla mnie tak naprawdę najcenniejsze. Bo jeśli nie podejmę tej refleksji, to zostanę ograbiony. Bezwzględnie to zrobić zły. On ograbi mnie ze skarbu. Pewnie na różnym etapie rozwoju na pytanie, co jest dla mnie skarbem, będziemy udzielali różnych odpowiedzi. Na pewno skarbem jest to, że ja w ogóle istnieję. Skarbem jest moje życie. Skarbem jest moja zdolność do nawiązywania relacji z Bogiem. Mogę żyć życiem duchowym. Skarbem jest to, że moje życie jest potrzebne. Ja mam jakąś misję. Skarbem jest moje powołanie. Miłość do małżonka dla kogoś będzie skarbem. Miłość do rodziny. Ale małżonek, który będzie szukał jakichś przygód miłosnych, na przykład na delegacji, już wystawia na polu swego życia tabliczkę z napisem: za niską cenę sprzedam skarb jedynej prawdziwej miłości. A później będzie tylko blizna. Wyrwa po utraconym skarbie. Już nie będzie nic tak jak dawniej. Skarbem na pewno, wielkim skarbem, jest powołanie do kapłaństwa. Jak bardzo trzeba się o te powołanie modlić. Za kilka lat być może nie będzie już nawet kogo atakować. Bardzo potrzebujemy dobrych kapłanów. I bardzo potrzebujemy kapłanów, którzy zdają sobie sprawę, jak wielkim skarbem jest to wymodlone przez innych powołanie. A kapłani to ludzie, którzy są z naszych środowisk i pewnie trzeba modlić się, by to nie byli ci, którzy nonszalancko będą traktować kapłaństwo i wystawiać na polu swego powołania tabliczkę z napisem: moje wymodlone powołanie sprzedam tanio. Pewnie moglibyśmy tak rozważać, te rozważania ciągnąć. Każdy pewnie mógłby tutaj wejść w kontekst swojego życia. Młody człowiek sięgający po narkotyki już wystawia tabliczkę: sprzedam moje zdrowie, życie. Alkoholik znoszący kolejny toast za zdrowie nie widzi rozpaczy, pogrążony w smutku rodziny. Młodzi wyzwoleni spod kontroli rodziny, którzy już przyhandlowali swoją wiarę, tradycję, wstydzą się rodziców. Łatwo przehandlować w sposób nieodwracalny wartość, której po prostu nie umieliśmy dostrzec, której nie umieliśmy docenić. Dlatego to ważne pytanie. Zdawać by się mogło takie zwyczajne, ale od tego chyba trzeba rozpocząć. Każdy z nas na danym etapie życia, właśnie dzisiaj, powinien sobie zadać pytanie o to, co naprawdę jest moim skarbem, bo zły pragnie już teraz mnie ograbić. Już ograbił niejednego młodego człowieka z ideałów, pozbawił go szacunku do własnego życia, wielu do czystości skłonnych, pozbawił wszelkich ideałów. Zły już zranił śmiertelnie niejedną więź małżeńską, zrujnował niejedno powołanie kapłańskie, pozbawił nieodwracalnie skarbu, oczywiście nie za darmo. On przychodzi z pokusą, on daje zapłatę. Przecież dał chwilę zapomnienia, przyjemności, złudzenie wolności, szczęścia, dał złudzenie dobra. No to tak naprawdę jest pseudodobro. Pewnie musimy sobie nieustannie uświadomić, że ciągle trwa ta walka, gdzie zły pragnie nami manipulować. I on nie daje dobra. To pseudodobro, które proponuje zły, jest po prostu kłamliwym dobrem, a więc toksycznym złem. Toksycznym złem, które pewnie zapakowane jest bardzo często w chwilach pokus, w jakieś uwodzące upakowanie. A po grzechu przychodzi refleksja, ale wtedy już jest tak naprawdę za późno. Można tylko kontemplować wyrwę po skarbie, można leczyć rany, ale blizna zostanie. Już nic nie będzie tak jak dawno. Kochani, właśnie dzisiaj, w tych bardzo trudnych chwilach mamy sobie uświadomić, że skarbem naprawdę jest nasza wiara. Że skarbem jest duchowość, prawdziwa duchowość, którą musimy nieustannie odkrywać. Duchowość, która nie ma sprawić, bym się czuł bezpieczny, bym się czuł dobrze. Duchowość, która ma sprawić, bym realizował plan tego, który mnie wymyślił. Oczywiście, że żyjemy w świecie, w którym jakoś łatwo ludzie ulegają tej pokusie i widzimy niektórzy z wielkim bólem serca, pewnie własnych wnuków, może dzieci, które już dawno przehandlowały wiarę, wstydzą się swoich tradycji. Łatwo to uczynić w obecnym pewnie świecie. Zły czatuje na każdą słabość. I on będzie oczywiście oferował hojną, w cudzysłowie oczywiście, zapłatę za dowartościowanie zakompleksionego serca pochlebstwami. Jesteś otwarty, nowoczesny, na fali. Można pewnie tutaj różne formuły, które dotrą do różnych serc, cytować. Można sprawić, że ludzie bardzo łatwo godzą się na to, by przehandlować swoją wiarę, duchowość. Bo po prostu inni nie docenili jeszcze. Ta duchowość może jeszcze jest zbyt płytka, zbyt powierzchowna i nie jest ważna. I łatwo przehandlować to, co nie jest skarbem. Łatwo przehandlować coś, czego ja po prostu nie rozumiem. Jak zrozumieć zatem duchowość i ją docenić? Pewnie trudno to wytłumaczyć, bo tak naprawdę duchowość rodzi się z bardzo osobistego doświadczenia. Duchowość rodzi się tam, gdzie osoba z osobą się spotykają. Ze spotkania osobowego. Gdybyśmy tak podsłuchali uczonych teologów, na przykład teologów duchowości, co mówią o życiu duchowym, no może moglibyśmy się nawet zniechęcić definicją, którą by nam zacytowali. Między innymi życie duchowe jest zdefiniowane tak, że jest to postawa wobec poznawanych, przeżywanych treści wiary chrześcijańskiej i względnie stałe działanie zgodne z tym stanowiskiem. Nie brzmi to może zbyt atrakcyjnie, ale jest to określenie duchowości, na którym warto się zatrzymać. Życie duchowe to tak naprawdę ciężka praca nad formowaniem tego, co jest istotą mnie samego, nad moją postawą. Jest to postawa wobec poznawanych, przeżywanych treści wiary chrześcijańskiej i względnie stałe działanie zgodne z tym stanowiskiem. A więc chrześcijańskie życie duchowe angażuje całego człowieka. Sferę poznawczą, sferę emocjonalną, sferę wolitywną i bardzo konkretnie przekłada się na styl życia. Często, gdy staram się tłumaczyć, czym jest duchowość, zwłaszcza ludziom młodym, odwołuję się do analogii. Skoro duchowość rodzi się ze spotkania, warto sobie uświadomić, jakie są spotkania w naszym życiu. Pewnie jest wiele spotkań, których po prostu nie pamiętamy. One jednak wywierają pewnie na każdym z nas jakiś swój wpływ. A są takie spotkania, które zmieniły w sposób nieodwracalny moje życie. Spotkania, które były wielkim darem. Wielu pewnie pamięta na przykład fascynację jakimś człowiekiem, a może swoją pierwszą miłość. Były to spotkania, które były wielką łaską. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Spotykają się właśnie ludzie, którzy dzisiaj akurat mają przeżyć takie spotkanie, które zmieni nieodwracalnie ich życie. Nagle młody człowiek, spotykając swoją znajomą, widzi, włącza mu się sfera poznawcza, że jest po prostu pięknym człowiekiem, pięknie wygląda, że porusza się w sposób, który go zachwyca. I ta sfera poznawcza sprawia, że włączają się emocje. Serce bije szybciej, rodzi się zachwyt. Trudno oderwać oczu od osoby, która zachwyciła. I to, co ten młody człowiek, dzięki temu, że doświadczył spotkania, poznał, przeżył, to zmienia się później na styl jego życia. Nagle młodzieniec zaczyna dbać o swój wygląd, stara się aranżować tak swoje życie, by częściej spotykać się z osobą, która zafascynowała go, która zmieniła jego życie. Popatrzmy, to jest oczywiście analogia, ale podobnie jest z duchowością. Duchowość rodzi się właśnie z takiego osobowego doświadczenia, osobowego spotkania mojej osoby z osobą Boga. I najpierw rzeczywiście włącza się do sfera poznawcza. Pochylam się na przykład nad Słowem, które jest pełne tchnienia Ducha Świętego. Zaczynam poznawać i sobie uświadamiam, przecież tu wszystko zaczyna być jasne. Spotykam się z kimś, kto nadaje wszystkiemu sens. I to, co wiem o Bogu, rodzi we mnie fascynację. Zaczynam to przeżywać. Sfera poznawcza angażuje sferę emocjonalną. I zafascynowanie Bogiem sprawia, że zmieniam swoje życie. Pewnie tak naprawdę każdy z nas, ponieważ jest niepowtarzalny, w sposób niepowtarzalny wchodzi w takie doświadczenie, które jest łaską przygotowaną przez Pana Boga, doświadczenie osobowego spotkania z Nim. Pewnie wielu z nas mogłoby powiedzieć, że spotkało Boga w pięknym człowieku, w pięknej osobie, która jest transparentna, przepromieniona takim światłem rzeczywiście prawdziwej duchowości. Tam nie było skażenia fałszem, zakłamania. Ja pamiętam księdza emeryta, jako ministrant, który siedział, jakby czas się zatrzymał przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Stary człowiek zafascynowany Bogiem. Myślę, że to był taki pewien ważny moment, który również decydował o moim powołaniu. Powołaniu człowieka, pewnie wówczas przeżywającego trudności typowe dla ludzi dojrzewających, młodych. Ja widziałem, że on naprawdę wierzy w tego, który tam jest wystawiony, w tym kawałku chleba i trwa przed nim jak przed ważnym człowiekiem. To był ważny początek, który sprawił, że łatwiej było odkrywać go, Boga osobowego, w innych pięknych ludziach. Ksiądz biskup Józef Szamocki wczoraj skończył taki cykl katechez, jak wiemy, poświęconych kardynałowi, słudze Bożemu, Stefanowi Wyszyńskiemu. Piękne katechezy, bo i postać, o której mówił, jest bardzo piękna. To jest wielka łaska, że mieliśmy kogoś, kto kierował w bardzo trudnych czasach Kościołem. Ale właśnie wielu z nas spotkało w kardynale Stefanie Wyszyńskim bardzo prawdziwego Boga. Ja chciałbym może tutaj dzisiaj przywołać duchowość błogosławionego księdza Wincentego Stefana Frolichowskiego. Ten ksiądz jest dla mnie bardzo ważny. On kończył seminarium prepińskie, to samo, które również wraz z moimi kolegami kończyłem. Jest naprawdę pięknym człowiekiem. To jest taka piękna postać kapłana, ewangelizatora, harcerza, wielkiego patrioty. Jemu właśnie przed rokiem święcenia powierzyłem swoją posługę i czuję, że rzeczywiście to było takie tchnienie od Boga, bo błogosławiony Stefan Frolichowski jest naprawdę człowiekiem bardzo aktualnym i chyba jego świętość jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. Skończył, jak powiedziałem, seminarium prepińskie, ale później związał się z Toruniem. Niemcy aresztowali go wraz z innymi kapłanami i koniec końców wywieźli do Dachau. I tam jego duchowość urzekała wątpiących. Ta duchowość rzeczywiście, ona się rodziła w walce duchowej. Zostawił nam swój pamiętnik i tam zapisał te swoje świadectwa. On nie wiedział, czy się nadaje, czy nie nadaje. Zdawał sobie sprawę z niegodności, ale widać to jego dojrzewanie do tego, by być bezkompromisowym kapłanem. Rzeczywiście posłużyć się tak na 100% tej misji, która tak bardzo go zafascynowała. On nie chciał być człowiekiem jakichś zgniłych kompromisów. I to później w tym piekle obozowym po prostu, zwłaszcza współbracie w kapłaństwie, dostrzegali. Tam jego duchowość urzekała wątpiących. Wszyscy, którzy patrzyli na Wicka, tak go nazywali, byli pewni. On naprawdę spotkał Jezusa. To jest ktoś, kto był nim zafascynowany. Nawet gdybyśmy my wątpili, to ja, spotykając takiego pięknego człowieka, nabieram na nowo, nie tylko nadziei, ale wiara się rodzi. To przygnębienie gdzieś znika. W tej nienormalności obozu on nie tracił nadziei, podnosił na duchu innych. Boże ksiądz, który gdzieś tam potajemnie dla tych, dla których mógł, odprawiał Eucharystię, wkradał się do tyfuśników i, jak wiemy, zmarł w opinii świętości. Pięknie jego duchowości świadczy, jak wspomniałem, jego dziennik duchowy, gdzie zostawił takie świadectwo w bardzo wysokich standardach związanych z kapłaństwem. Popatrzcie, jakie to piękne ideały. Ja tutaj pochylam się nad tym dziennikiem. Napisał tak. Kapłan ma zdobywać duszę, przyciągać je, zdobywać do Chrystusa. On ma wyjść po duszę, szukać po zaułkach, w terenach. Ludzie są dzisiaj płytcy, mówią. A kiedy to mówił? Popatrzcie, on to przed wojną wszystko pisał. Ludzie są dzisiaj płytcy. Wiedzą, że wiara jest, ale jej nie znają. Byle czym się zadowalają. A później pięknie pisał o tym, kim pragnie być. Będę wychowywał i do Boga prowadził, orabiał duszę ludzi młodych. Będę pracował jako ojciec duchowy. Będę apostołem dobrego życia w rodzinie. Życie chcę poświęcić pracy wychowawczej nad młodzieżą, nad urabianiem ich charakterów, nad prowadzeniem ich do Boga. Kapłan to homo dei, mąż modlitwy. Pragniemy pewnie takich przewodników duchowych i pragniemy duchowości, którą tutaj doświadczamy, spotykając pewnie w wielu świętych. Świętych, których znamy, świętych, jak napisał papież Franciszek, z sąsiedztwa, po prostu w ludziach, którzy urzekają nas tym, że są przepromienieni rzeczywiście takim autentyzmem wiary. Pragniemy tej duchowości, zwłaszcza w tym czasie zamętu, który teraz przeżywamy. Kryzys zarazy, tak możemy powiedzieć, że obecny czas to takie wyzwanie dla nas. Wielu ma takie poczucie, że nam zabrano skarb, wydarto go. Wczoraj chyba, myślę, że wszyscy słuchacze, którzy mieli możliwość, towarzyszyli papieżowi Franciszkowi. To było takie doświadczenie, które jeszcze pewnie musimy przemodlić. W strugach deszczu, z monstrancją, przed pustym placem świętego Piotra. Musimy sobie uświadomić, że to, co przeżywamy, trzeba przeżywać w taki sposób, żeby wyprowadzić z tego trudnego doświadczenia dobro, które zaplanował Bóg. Bo On na pewno zaplanował dobro. To jest kryzys i w środku kryzysu pewnie niebezpiecznie jest mówić. Takim najlepszym porównaniem pewnie naszej sytuacji jest sytuacja uczniów, którzy uciekali do Emaus. Oni przeżywali swój wielki kryzys. Im się wiara rozsypała. Są sfrustrowani. Oni mieli żal do wszystkich. Przecież oni wszystko postawili na Jezusa. Słuchali Jego nauki. Byli świadkami Jego cudów. I widzieli, że rzeczywiście On był kimś wspaniałym. Zafascynowani byli Jego osobą. A tu taki cios. Widzieli Go ukrzyżowanego. To nie tak miało być. Oni zupełnie mieli inne plany. Oni tak dobrze się czuli bezpiecznie z Jezusem. A tu przybili ich nadzieję do krzyża. Wrzucili do grobu. Wracając do codziennego życia, oni tak naprawdę uciekają. A myśmy się spodziewali, uciekają z miasta Bożego na wieś, do codzienności. Co robią? Gadają, 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 pretensje i gadają. Tak reagujemy. Mamy taką ludzką naturę. Można naprawdę rozprawiać o Kościele, wydawać osądy, budować różne trybunały. Tak właśnie często czynią ludzie, którzy niewiele nawet z Kościołem mają wspólnego. Chcą swoim gadaniem zagłuszyć ten ból serca. A co robi Jezus? Jezus przybliżył się do nich. Tylko we dwóch szli. Jak na kwarantannie. Przybliżył się do nich, a ich oczy są na uwięzi. Mają wzrok przybity do ziemi. I tak pewnie jest z niejednym z nas. Jesteśmy tutaj pośród trosk ziemskich i nie sposób pewnie nimi się nie przejmować. Ale to jest niebezpieczne, gdy zbyt mocno mnie pochłoną, mogę nie rozpoznać Chrystusa. Zobaczcie, oni idą w złą stronę, ale Jezus ich nie zostawia. To dla nas też jest taka nadzieja. Jezus wie, że w chwili dezorientacji mogę iść nie w tę stronę, gdzie miasto jest święte. Przybliża się, rozmawia z nimi. Nie zostawia nawet tych, którzy idą w złym kierunku. Gdy dołączył, oni się zatrzymali smutni. Popatrzcie, smutek to taki znak, że coś niedobrego się dzieje, że odchodzą od Boga. Wszechogarniający smutek, wszechogarniający pesymizm świadczy o czym, że coś jest ze mną nie tak. Że chcę chrześcijaństwa bez krzyża. A gdy krzyż uderza, po prostu przerasta mnie ta sytuacja. Jezus o tym wiedział. Gdy się zatrzymali, On się ich pyta, a o czym wy tak rozprawiacie? Jezus chce, żeby oni się wreszcie wygadali. On wiedział, że po prostu oni muszą wyrzucić tą frustrację z siebie. Często jest tak, gdy zaczynam wypowiadać się, myślę, że mam takie wspaniałe poglądy, a gdy zaczynam słuchać samego siebie, słyszę, że tak naprawdę one są niedorzeczne. No i oni się wypowiadają, a myśmy się spodziewali. Jezus zaczyna mówić i to mówienie Jezusa, bądźmy pewni, to było wyjaśnianie krzyża. Wyjaśnianie czegoś, co po ludzku nie da się zrozumieć. Jezus przywoływał wszystkie pisma i proroctwa, które pozwoliły zrozumieć sens krzyża. To jest ważne spostrzeżenie. To, że cierpimy, to nie jest sam ból. Ból jest w stanie pewnie wielu z nas znieść. Ale najtrudniejsze jest znoszenie czegoś, czego nie rozumiemy. Jak nie widzę sensu cierpienia, to nawet niewielkie cierpienie może mnie wewnętrznie rozbić, zdezintegrować, gdy nie rozumiem. Jezus zaczyna stosować taką logoterapię, zaczyna leczyć ten ich ból tego, że nie rozumieją. Lekarstwem słowa. Cytuje i wyjaśnia pisma w kluczu krzyża. Uzdrawia słowem, nie każe im pozytywnie myśleć, nie bawi się w terapeutę, nie mówi uśmiechnij się, będzie lepiej, myśl pozytywnie. On wyjaśnia sens krzyża. On im po prostu tłumaczy, że krzyż zrodził się z bezsensownych naszych uczynków. To jest zapłata za dar wolnej woli. Czasami nie zdajemy sprawy, jak wielkim skarbem jest ta wolna wola. Nonszalancko ją wykorzystujemy i niedojrzale wykorzystywana rodzi absurdy. Po prostu krzyż rodzi. I Bóg wchodzi na dno największych absurdów, daje przybić się do absurdu krzyża, by nadać temu, co po ludzku jest bezsensowne, sens. I to musieli zrozumieć w tej szybkiej katechezie uczniowie uciekający z miasta świętego na wioskę, gadający, bawiący się w osądzających wszystko ekspertów. Jezus wyjaśni im sens krzyża. Porządkuje życie w kluczu historii zbawienia. Mówi, sam nie uporasz się z nieprzepracowaną przeszłością, ale przepracujesz ją, gdy przyjmiesz lekarstwo krzyża. Gdy otworzysz to pismo, które ma w sobie tchnienie Ducha Świętego. Oni go nie rozumieli, bo nie dziwmy się, tutaj nikt nie był w stanie zrozumieć w takim tempie. Ten dynamizm był rzeczywiście pewnie większy niż to wszystko, co my teraz przeżywamy. Ale serce reaguje szybciej. Oni czuli, że to serce ich rzeczywiście bije prędzej, gdy ten jeszcze nieznajomy, nierozpoznany Chrystus do nich mówił. I oni czuli, ty musisz z nami być. Przymusili go, by pozostał z nimi. A on zmienia plany. Chciał iść dalej, ale został. I pozwolił, by poznali go po łamaniu chleba. I zniknął im z oczu, ale został w ich sercach. Zmartwychwstały, pozostał w ich sercach i je wypełnił. A oni napełnieni miłością w nocy, pośród ciemności, nie widzą tej ciemności, bez lęku, przez ciemność idą do miasta świętego z radością, są przemienieni. Kochani, no trudno tego tematu pewnie uciekać od kryzysu, który teraz przeżywamy. I pewnie można rozprawiać i rozmawiać i pewnie swoje frustracje wyrzucać, ale gdybyśmy mieli powiedzieć, co mnie boli tak najbardziej, co ciebie boli, pyta Chrystus. Jak sobie na to pytanie sam nie odpowiem, to on sami przypomni. O, nie rozumie. To, że nie rozumiem. Panie, naprawdę nie rozumiem tego, co na mnie teraz spadło, tego, co się dzieje. Co robić? Pewnie słuchać Jezusa. On pozwoli się wygadać, ale później on mówi. A jego słowa wyjaśniają sens krzyża, więc tego, czego po ludzku nie da się wyjaśnić. Pewnie pragnie, byśmy się bardzo wytęsknili za Eucharystią, do której tak przywykliśmy, że pewnie wielu z nas nie rozumie, jak wielka to jest tajemnica wiary. Pan Bóg chce nami wstrząsnąć, wybić nas z obojętności. Nie chce, żeby Kościół był przestrzenią, w której tylko dobrze się czujemy, ludzie przywiązani do pewnych schematów, zachowań. My mamy się zadomowić gdzie indziej. My jesteśmy w drodze, ciągle pielgrzymujemy, a On jest z nami, nawet gdybyśmy kierunki mieli. On pragnie sprawić, żeby nas zabolało wydarcie tego, do czego przywykliśmy. Wydaje się, że zostaliśmy z czegoś ograbieni. On chce, żebyśmy po prostu otworzyli oczy. Byśmy umieli życzliwie popatrzeć na siebie. Byśmy sobie wzajemnie nie zadawali w tym nierozumieniu niepotrzebnych cierpień. Byśmy dojrzewali do tego, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest moim skarbem. Jakże na koniec może raz jeszcze chcę do tego wczorajszego przeżycia się odnieść. Ojciec Święty pokazał, jak bardzo chce nami wstrząsnąć właśnie Bóg. Czemu tak bojaźliwi jesteście, powiedział. Jakże brak wam wiary. Panie, dziś Twoje słowo uderza i dotyka nas wszystkich. chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań. Byliśmy tacy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Panie, Ty kierujesz do nas apel o wiarę. Wzywasz nas, abyśmy wykorzystali ten czas prób jako czas wyboru. To nie jest czas Twojego sądu, ale naszego osądzenia. To jest czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija. Oddzielenia tego, co konieczne, od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym. Jest to życie, i możemy spojrzeć na wielu przykładnych towarzyszy drogi, którzy w obliczu strachu zareagowali, oddając swoje życie. I tu mówi papież o tych wszystkich, którzy w tym bardzo trudnym doświadczeniu są tymi może świętymi sąsiedztwa. Mówi o zwykłych ludziach, przez innych zapomnianych, którzy nie widnieją w nagłówkach gazet. Są to lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, pracownicy supermarketów, sprzątaczki, opiekunki, przewoźnicy, stróżowie porządku, wolontariusze, księża, zakonnicy i bardzo wielu, którzy zrozumieli, że nikt nie zbawia się sam. Ileż ojców, ileż osób codziennie wykazuje się cierpliwością, wlewa nadzieję, starając się nie siać paniki, lecz podejmować współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków, babci, nauczycieli ukazuje naszym dzieciom za pomocą małych, codziennych gestów, jak stawić czoło kryzysowi, przejść przez niego, dostosowując nawyki, wznosząc oczy, rozbudzając modlitwę. Ileż osób modli się, ofiaruje i wstawia się dla dobra wszystkich. Modlitwa i cicha posługa to nasza zwycięska broń. Amen.
Bóg zapłać serdecznym za słowo katechezy, które skierował w dniu dzisiejszym do nas podczas naszego spotkania ksiądz biskup Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diecezji pilplińskiej. Księże biskupie, dziękujemy serdecznie, a drogich radiosłuchaczy zapraszam do wspólnej rozmowy na te tematy, które zostały podjęte w ramach naszego dzisiejszego spotkania przez księdza biskupa. Jakże szeroka paleta różnego rodzaju spraw, różnego rodzaju rzeczywistości, które dotykają nas w naszym życiu. Kwestia ducha, jakże to sprawa istotna, ważna. Zapraszam, numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 10 minut po godzinie 9. Katechezy na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Jacek z Łomży, z domowego kościoła. Od 13 lat codziennie uczestniczę z małżonką we mszy świętej. Posługuję jako ministrant. Dla mnie największym skarbem jest Kościół Chrystusowy. Dziękuję Bogu za Radio Maryja, za telewizję Trwam. To jest prawdziwa kuźnia patriotyzmu. Bóg, honor, ojczyzna, kształtowanie sumienia. Dlaczego te media od samego początku tak są wściekle atakowane? Bo tu się realizuje hasło. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wielu ludzi jest manipulowanych przez TPN i inne media liberalne. Chodzą do kościoła, często wykształceni, ale świadomość polityczna porażająca. Wiem, co mówię, bo takich mam w bliskiej rodzinie. Kilka lat temu włączyłem TVN zobaczyć, jak ci dziennikarze rozmawiają. I co słyszę? Ci, co ich słuchają, to tacy światowi, wykształceni. Znaczy, co słuchają TVN-u. Inteligentni, nowocześni. A pozostali to zacofani, ciemnogród, mohery, nieudacznicy. Wielu to kupiło i w tym trwają. Faktycznie, co może taki dziadek jak ja, który ma 74 lata, wiedzieć, dlaczego w polityce jest tylu zdrajców, cyników? Przecież większość wybierają ich ludzie, którzy chodzą do kościoła. Biada pasterzom, którzy pasą siebie samego, siebie samych, mówi Pismo Święte. Ufam. I modlę się, aby po pandemii w kościele nastąpił reset. Żeby rozpoczęła się praca u podstaw, nowy pozytywizm. Ciągle permanentne budzenie naszego sumienia. Abyśmy się nauczyli oddzielać ziarno od zła. Ziarno od plew, dobro od zła. Jedno nazywać, dobro nazywać dobrem, złe złem. Ja nie jestem bierny, próbuję tłumaczyć. Ale co? To jest taki głos wołającego na puszczy. Ja nie chcę takiego kościoła, jaki jest na zachodzie. Kilka lat temu jeszcze Irlandia była dla mnie wzorem, a dzisiaj co jest? Ja kocham Kościół Chrystusowi, a Chrystus mówi, obyś był zimny lub gorący. Nieletni. Czy Bóg się zmienił? Czy Chrystus jest cukierkowaty, taki miłosierny, bez krzyża? Czy Bóg, który za dobro wynagradza, a za zło karze, już dzisiaj nie obowiązuje? Czy piekła już nie ma, bo o tym się nie mówi? Księga Wyjścia, Złoty Cielec. Mojżesz ujrzał, że lud jest nieokiełznany, bo Aaron za bardzo popuścił wodze. Zawołał Mojżesz, kto jest Panem do mnie? Przyłączyli się synowie Lewiego, wybili odstępców. Dopiero potem Mojżesz poszedł prosić Pana o przebaczenie.
Panie Mieczysławie, dajmy też szansę innym, dobrze? Tak, aby ten czas, który jest do dyspozycji, aby każdy mógł przynajmniej w jakiejś mierze zabrać głos. O to też bardzo prosimy o taką wypowiedź w miarę syntetyczną, aby też jak najwięcej osób mogło się dodzwonić. Panie Mieczysławie, bardzo panu dziękuję również za ten głos.
Księże Pana biskupie. Mieczysława, ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić cały Kościół domowy. Tak sobie myślę, że my rozumiemy to, co przeżywa pan Mieczysław, ale teraz przeżywamy doświadczenie, które nam uświadamia, że naprawdę Chrystus chce wejść do naszych domów, że ten Kościół domowy ma jakby rozszerzyć się na wszystkie rodziny. I pewnie mamy wchodzić w takie dobre doświadczenia, właśnie nasze kochane rodziny, gdzie tyle tej modlitwy jest teraz. Ja ostatnio właśnie byłem u moich bliskich. Wszyscy właśnie w tym czasie łączą się ze swoim kościołem parafialnym o 20:30 na kolana i różaniec, słuchajcie. A więc wchodźmy w takie dobre doświadczenia, które nas budują, do siebie zbliżają, by rzeczywiście nasze rodziny kościołami domowymi się stały.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa Arkadiusza i księdza prowadzącego.
My również witamy, a możemy poznać imię?
Zbyszek z Kaszub.
Prosimy, panie Zbigniewie.
Wielka to łaska, że mogę tutaj się dodzwonić do radia i mogłem słuchać nauczania księdza biskupa. Tym bardziej, że w zeszłym roku mogłem z księdzem biskupem pielgrzymować do Częstochowy w ramach pielgrzymki chojnickiej. Także wielkie Bóg zapłać za tą katechezę. I chciałbym się odnieść do tych słów księdza biskupa o tym skarbie. No i trzeba właśnie tak przewartościować swoje życie i powiedzieć, że tym największym skarbem jest Jezus Chrystus. I jeżeli postawimy wszystko na Jezusa Chrystusa, to wszystko... Czasami jest tak w życiu tak, że być może stracimy coś, ale później możemy zyskać. Także są takie sytuacje też w życiu, że czasami z zewnątrz ludzie może widzą, że ten człowiek stracił wszystko, stracił żonę, rodzinę, ale on stracił to, ponieważ nie postawił w pewnym momencie wszystkiego na Chrystusa. I po prostu nie tak podszedł do tego małżeństwa, nie tak podszedł do tej rodziny. Także te zamienniki, można powiedzieć, w sferze czystości, tak? To, co dzisiaj oferuje nam ten świat, czyli antykoncepcja, ludzie to wybrali i się mogło wszystko rozwalić, ale jest coś takiego wtedy, że idziemy za Chrystusem, a Chrystus nam to wszystko powoli zaczyna porządkować, pokazuje nam, co zrobiliśmy źle i to pięknie ksiądz biskup nam pokazał tutaj w tym nauczaniu. Także ja w swoim życiu właśnie takie rzeczy przechodzę teraz, ale wielkie Bóg zapłać księdzu biskupowi, że pokazał właśnie, co jest tym prawdziwym skarbem. Ja wierzę, że jak ja postawiłem na Chrystusa, to wszystko później Chrystus mi na nowo da. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za wypowiedź i serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza biskupa.
Pozdrawiam również, panie Zbigniewie, dziękujemy. Księże biskupie, prosimy.
No oczywiście, pan Zbigniewa, pozdrawiam. Tutaj brat pielgrzymkowy. Ja mam naprawdę taką szczerą nadzieję, no będziemy się o to modlili, żebyśmy się spotkali na szlaku pielgrzymkowym. Pielgrzymka to też takie doświadczenie, do którego warto nawiązać, bo to jest doświadczenie, które dotyka całego człowieka. Tam właśnie jesteśmy oczyszczani, tam doświadczamy właściwie niemalże tak bardzo namacalnie rzeczywistości Kościoła. Tam jesteśmy bardzo prawdziwi. I do zobaczenia, bracie Zbigniewie, na szlaku pielgrzymkowym.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela z Arcydiecezji Łódzkiej. Bardzo dziękuję za katechezę w tych trudnych czasach, która nas buduje, która nas umacnia. I właśnie ja siedzę w domu na takiej jakby kwarantannie, bo wcześniejszy dzień po 12 godzin pracowałam w sklepie spożywczym. I teraz właśnie w sobotę zaczęłam mieć takie niepokojące objawy tamtą i teraz jeszcze jestem. I tak właśnie się człowiek wsłuchuje w siebie, swój organizm, robi rachunek sumienia. Martwię się o namaszczenie, kto mi da. Chociaż byłam w 11 lutego w Najświętszej Panny z Lourdes. I no może tak przesadzam, ale no po prostu takie czasy. Jesteśmy uziemieni, podzieleni. Zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. Rozpieszczeni. Państwo dużo socjalu, państwo za nas wszystko załatwiało. A nagle to wszystko się urywa. Na pewno to jest diabelskie, bo diabeł izoluje, a Bóg otwiera. Tak mogę takie swoje zdanie wyrazić. I co jeszcze mnie uderzyło, bo dużo teraz spędzam czasu w internecie też. I jak była ta modlitwa ostatnio o 12, ktoś wrzucił na internet zdjęcie z sanktuarium z Lourdes. W tym momencie, jak dzwony biły, pojawiły się dwie piękne tęcze na niebie. Znak przymierza Boga z ludźmi. I tak, nie wiem, no tak myślę, że może Maryja wstawiła się za nami. Jedyna nasza nadzieja. To nasze duchowe dziedzictwo, które nam przekazał prymas Chlont, później prymas Wyszyński, ojciec święty Jan Paweł II. I nie wiem, no musimy krzyczeć do nieba. To nie możemy opuszczać rąk, tak jak Mojżesz. To musi być krzyk nieustanny, to musi być w formie nowenny może. Mamy tyle sanktuariów maryjnych, Ludźmierz. Jedyna nadzieja w Bogu.
Dziękujemy pani Gabrielo.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Serdecznie pozdrawiam pani Gabrielę. Przede wszystkim pewnie życzymy będziemy się modlić o no zdrowie, pewnie żeby też Pan Bóg wszelkie lęki zabrał. Na pewno kapłani są gotowi do tego, żeby, bo tylko czekają do tego, żeby jechać z posługą namaszczenia. Ono jest potrzebne, żeby umocnić właśnie w takich sytuacjach i warto po prostu z tego skorzystać. U nas tak się praktykuje w diecezji, że po prostu tutaj zupełnie inaczej wygląda to duszpasterstwo. Teraz więcej mamy dla siebie czasu. I na pewno tutaj rzeczywiście zły chce nas podzielić, pozamykać, a natomiast Bóg nas otwiera i nawet
To się dzieje, to jest takie zaskakujące w przestrzeni wirtualnej, gdzie tyle dobra się dzieje. Niech ta modlitwa rzeczywiście nas jednoczy.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Torunia. Dziękuję przede wszystkim na pierwszym słowie Panu Bogu i Matce Najświętszej, że dzisiaj się dodzwoniłam, bo już wielokrotnie chciałam dzwonić. I dziękuję przede wszystkim za tą przewspaniałą katechezę. Dzisiaj też tak wysłuchałam mszy świętej z Łagiewnik. A powiem, że właśnie wczoraj wróciłam z onkologii. I już nieraz przedstawiałam swoją sprawę, choruję bardzo poważnie na nowotwór, ale właśnie co chciałam powiedzieć i dać wielkie świadectwo. Kiedy byłam młodą dziewczyną, miałam przewspaniałego kapłana w życiu i w tej chwili ten kapłan posługuje w Izbicy Kujawskiej, jest profesorem, doktorem habilitowanym, wykłada też w Warszawie. I wtedy, kiedy ja właśnie tą, on był moim katechetą, dał mi Pismo Święte z dedykacją, abyś w tej księdze szukała drogi, prawdy i życia. I bardzo chciałabym, może słucha nas teraz, bardzo jemu podziękować za tą naukę. On sam teraz, kiedy mnie ze mną rozmawia, nieraz to mówi: Teresa, to musiało być potężne działanie Ducha Świętego. To był młodziutki kapłan po studiach. W tej chwili właśnie mówię z profesorem, doktorem habilitowanym. I właśnie chciałabym tutaj dać swoje świadectwo, że moje życie nie przebiegało tak idealnie, bo jak każdego z nas, młodzi, idziemy przez życie, małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie kiedy już mówiłam na radio, na antenie Radio Maryja, że wtedy, kiedy zachorowałam na nowotwór, mając 60 lat, to w tej chwili lekarze mówią: Pani jest fenomenem medycyny. Ale właśnie oparłam siebie i swoje sumienie na Jezusie, na Bogu, który jest we mnie, w nas. I teraz właśnie w tej mszy świętej dzisiaj też ksiądz mówił, może jesteśmy teraz na siebie, powinniśmy być otwarci. Ja, moje sumienie, moje i moja relacja do kapłanów, do ludzi, do męża, do sąsiadów. I tego bym chciała życzyć, żeby każdy człowiek odgadnął siebie, bo naprawdę w tej chwili mamy wielkie światło od Pana Boga dla całego świata i otwarcie swojego sumienia na relację z Bogiem, na miłość do Boga i do drugiego człowieka. I życzę temu każdemu człowiekowi i pozdrawiam całe Radio Maryja. Dziękuję serdecznie za te katechezy, za was, kochani. I jestem złączona duchowo z wieloma kapłanami. I życzę wam właśnie, abyście byli silni i nigdy się nie załamywali na jakiekolwiek plotki ludzi, ploteczki. Jesteśmy sobą. I tak Bóg trwajmy zapłać. W Jezusie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Teresa, Bóg zapłać.
Pozdrawiamy Panią Teresę i pewnie nie sposób nie pozdrowić wszystkich, którzy, no to są swoiste rekolekcje, muszą zmagać się z chorobą onkologiczną. To jest pewnie ta przestrzeń, gdzie ten Chrystus, tak jak tym uczniom w Emaus, wyjaśnia w kilku krzyża, że to naprawdę ma wszystko sens, to przeżywają. Pozdrawiam serdecznie.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jarosław Śliwiński. Mówię nazwisko również. Mam 8 lat, ponieważ chcę wziąć odpowiedzialność za te moje słowa. Mam swojego księdza spowiednika i tak dalej. Krótko co powiem. Byłem 15 lat w szponach szatana. Gdybym usłyszał to wtedy, kiedy 5 lat temu odszedłem, to co powiedział na antenie Radia Maryja ksiądz profesor Tadeusz Głus, nie odszedłbym od kościoła. A to on powiedział.
Panie Jarosławie, ale prosimy, dzisiaj odnosimy się do słów księdza biskupa Arkadiusza Okroja. Oto bardzo prosimy, żeby trzymać się dzisiejszej naszej katechezy. Bardzo to proszę, ponieważ tematów jest niezmiernie wiele, ale jest jedna myśl przewodnia dzisiaj. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, wyłączyć już mam?
Tak, bardzo prosimy.
Dobrze. Szczęść Boże, mówi Bożena Maria z Bielawy. Ja chciałam właśnie podziękować oczywiście ojcu biskupowi. Przepiękne to przemówienie, można powiedzieć kazanie. No ja jestem przeszczęśliwa, bo chodzę właśnie do kościółka i to właśnie mamy modlitwy. Prosimy księdza o inne modlitwy czy siostry. I za wszystkich tych właśnie, co chorują, za tych, co umierają. To jest piękne, bo te, chociaż cząstkę modlitwy się mówi. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o sobie, że jak ja byłam w trzeciej klasie, poszłam do bierzmowania po komunii zaraz. I ja byłam taka już szczęśliwa, bo właśnie Maryi wybrałam imię. I pojechałam, pamiętam, do Łukowa. I to po zdjęcie zrobi. To powiem tak krótko. Szłam tylko później i mówiłam, pójdę na targ gdzieś ten. A nie, coś mnie tchnęło na iść do parku. Szłam. Tak mi popychało. I młoda dziewczyna, bo to do 8 klasy już wtedy, 8 kończyłam. I właśnie szłam i właśnie idę, na ławce leży jakiś pan, a wszyscy mówią, panienka, panienka, to pijany. A ja nie, podeszłam, jakiś duch mnie ciągnął, powąchałam i zaczęłam, coś mnie nauczyli. Wtedy jeszcze nie byłam. Nie miałam usług pielęgniarskich oczywiście. I właśnie podnosiłam to tamto. Jedna pani zup. Ja mówię, proszę po telefon, a to daleko. I ja szybko tu jakoś tak, no coś było we mnie. I później przylechasz już, jak przyjechali, odebrali i mówi tak, panienko, uratowałaś życie, był zawał. No to nie ja, to Duch Święty. Innym razem w Świnicy też leżał pan. I tak samo. I ja szłam sobie i szłam, a później mnie Duch ciągnie, no tu. Ktoś tam krzyczy, już teraz pielęgniarskie mam. I mówią tak, ja mówię, ojejka, no tędy. A ktoś krzyczy, ta pani coś tam dotyka na jakąś. A ja mówię, nie, ona chusteczką pani. Ja mówię, usługi pielęgniarskie. I proszę, mówię, tutaj zrobić to, tamto, wszystko dobrze zrobiłam. Przyjechała karetka i mówią, dobrze, pani zatrzymała krew, bo i mówię jeszcze lodu. O, lodu podłożyli i podziękowanie, ale to nie ja, to nie. Ja mam troje dzieci, które mają 16, 16, 16. Teraz wnuki. I strażak syn, córka po studiach, pracuje w Niemczech z dziećmi i z mężem. Najmłodsza na studia się dostała. Ja tak prosiłam Pana Boga, żeby dostała się, wreszcie jakiś czas czekała. I właśnie Pan Bóg prowadzi, Pisma Święte daje wszystkim, chrześniakom. Uczyłam chłopczyka takiego do komunii, to też ja tylko mówię, Duchu Święty, pomóż mi, bo tutaj mama sobie nie radzi. Ksiądz proboszcz mówi, Tasiak to uczył, a ktoś mówi, Pani Bożenka, to mówię, no a to nie ja. Jeszcze raz dziękuję i Bóg zapłać. Modlimy się i z Bogiem by.
Bóg zapłać, Pani Bożena, pozdrawiamy również.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Jakże pięknie właśnie, że tutaj Pani Bożena dała takie świadectwo i daje Pismo Święte swoim dzieciom, swoim wnukom i taka też wrażliwość na drugiego człowieka. Tego jakże bardzo potrzeba nam, zwłaszcza w tym czasie, który teraz przeżywamy, gdzie niejednokrotnie stronimy od drugiego człowieka, gdzie gdzieś oddalamy się. Oby to nie było oddalenie serca. Uchowaj, Panie Boże. Księże biskupie, serdecznie dziękujemy
również
za to
dzisiejsze
spotkanie.
Bardzo dziękuję za wszystko, ojcu również i słuchaczom. Może tak podsumowując, bo pewnie już patrzę na zegarek, musimy być posłuszni, w czasie żyjemy.
Tak.
No, myślę, że to jest czas, w którym mamy te oczy wszyscy otworzyć. Taka jest wola Boża, żebyśmy tutaj umieli dostrzec, że Pan Bóg pragnie wydobyć z tego dobro i popatrzcie, ile tego dobra już jest. No, nigdy tak nie wchodziliśmy w przestrzeń wirtualną, nigdy tylu ludzi, ja przynajmniej mówię o swoim doświadczeniu, nie słuchało nabożeń z gorzkich żali, dróg krzyżowych, rekolekcji wielkopostnych. Pokolenia się łączą, wnuczkowie dziadkom podłączają sprzęt, żeby się skontaktować ze swoim proboszczem za pomocą internetu. Dużo fajnych inicjatyw, które wyzwalają takiego ducha bezinteresowności. Młodzi robią zakupy starszym. To jest bardzo wyjątkowy Wielki Post. I niech ten Duch Boży z tego trudnego, bardzo trudnego doświadczenia jak najwięcej dobra wyprowadzi. Ku temu może przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
O które prosimy.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać serdecznie. Pozdrawiamy. Wraz z nami był ksiądz biskup Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diecezji pilplińskiej. Serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za słowo katechezy. Niech to będzie czas przemyślenia dla nas, również refleksji nad tym skarbem. Co w moim życiu jest tym skarbem?